Jest 20.15. Naszym gościem jeszcze na razie przez telefon jest dr Rafał Paczała, specjalista chorób oczu. Dobry wieczór, panie doktorze.
Witam panią serdecznie, witam państwa.
Dobrze się słyszymy, bo to różnie bywa z tymi telefonicznymi rozmowami, ale mam nadzieję, że będzie wszystko w porządku, jeśli chodzi o technikę. Panie doktorze, około roku temu mówiono, że na podstawie badań stwierdza się, że wirus, wiadomo jaki, może być nie tylko w układzie oddechowym, ale także w spojówkach. I czy po roku coś się zmieniło? Czy pan doktor potwierdza to, czy nie potwierdza?
Tak, potwierdzam. Rzeczywiście w dziennach spojówki, w filmie łzowym ten wirus może występować i występuje. Ale szczerze mówiąc, obawialiśmy się, że będzie tak naprawdę tego o wiele więcej, że będą do nas przychodzić pacjenci właśnie covidowi z zapaleniami jakiejś spojówek czy błony naczyniowej. Ja w swojej praktyce praktycznie nie zauważałem tego typu związku. Także myślę, że mieliśmy dużo strachu, ale jeśli chodzi o sprawy oczne, okulistyczne, to na razie to ten wirus jakiś wielki szkód nie czynił.
Czyli jeśli chodzi o koronawirusa i oczy, możemy być spokojni.
Tak, na chwilę obecną tak. Nie wiemy, jak ta nowa odmiana, nowa mutacja delta, jak ona będzie wpływać, no bo teoretycznie praktycznie jest dużo bardziej zaraźliwa, dużo bardziej przenosi, dużo szybciej się przenosi, dużo łatwiej jest się nią zarazić, nawet przy samym przejściu obok chorego, ale teoretycznie mówi się, że osoby zaszczepione dużo słabiej ją przechodzą, dużo łagodniej, bez jakichś tam powikłań. Także jeśli chodzi o stricte sprawy oczne, to ja jakichś tam dużych powikłań okulistycznych nie zauważyłem. Poza niektórych pacjentów, poza jakimiś takimi drobnymi zmianami, właśnie jakimiś drobnymi zapaleniami spojówek, ale takich, których trwały dosłownie kilka dni, bez żadnych powikłań.
To jeszcze zapytam, będąc w tym temacie, czy badania okulistyczne, są bezpieczne, jeśli chodzi o ryzyko właśnie zakażenia się wirusem COVID-19?
No, od samego początku było mówione, że rzeczywiście jakby z logicznego punktu widzenia, że laryngolodzy, okuliści, stomatolodzy, że to są najbardziej narażone specjalizacje na właśnie zarażenie. No, musimy zachować odpowiedni dystans, musimy zastosować osłony, okulary ochronne, ale no, tak naprawdę przy zachowaniu tego typu wszystkich normalnych, takich logicznych, bezpiecznych zaleceń, okuliści też mogą pracować i nie słyszałem jakoś specjalnie o tym, żeby się specjalnie zrażali.
Do gabinetu okulistycznego w maskach?
No, generalnie tak, choć czasem to przeszkadza w badaniu. Ja osobiście jak badam, to pacjenci, mam taką specjalną osłonę plekcyjną z pleksy i moi pacjenci w niektórych sytuacjach muszą ściągać maski, ponieważ oddychanie przez maskę powoduje zaporowywanie szkła, którym okulista bada. I tutaj rzeczywiście w maskach, tak, no bo takie jest zarządzenie ministerialne, ale czasami te maski rzeczywiście trzeba ściągnąć, żeby móc przeprowadzić badanie.
Panie doktorze, a jeśli teraz na przykład ktoś choruje na zapalenie spojówek, bo to ludzie mają różne alergie też, bo to też czasami, tak, prawda, tak się objawia, to czy to od razu właśnie strach w oczach, że to już jest właśnie koronawirus, czy to...
Nie. Teraz jest czas myślenia, czy teraz rzeczywiście zapaleni wirusowych, bakteryjnych, ale innych. Ja tutaj nie zauważam jakiegoś wielkiego problemu. Mhm. Tym zamiast, więc tutaj uważam, że nie ma się bać. To są częściej właśnie alergie, częściej zapalenia bakteryjne. Teraz jakieś kąpiele w jeziorach, zatarcie, spanie w soczewkach. Dzisiaj osobiście miałem pacjenta, który usnął w soczewkach, wcześniej kąpał się w jeziorze i rzeczywiście doznał też ostrzeżenie dla słuchaczy, ma duży wrzut, obrzedzenie rogówki z dużym zapaleniem, już nawet powoli wnętrza gałki ocznej. Także takie rzeczy się zdarzają, to jest taki okres, który tutaj przestrzegam. Nie kąpać się w jeziorach, w soczewkach i tym bardziej później w tych soczewkach nie zasypiać. To jest bardzo ważne, bo to pod namiotami czy tam gdzieś na wakacjach czasami ktoś zapomni płynu, mówi, prześpię się. W takich soczewkach może nic się nie stanie, a to jest często zmiana flory bakteryjnej, zmiana miejsca i można naprawdę się pychać na tym. Także z tym trzeba uważać.
Czyli zawsze wyjmować, tak? Jeżeli chcemy się kąpać?
Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie. Nie kąpać się w słodkiej wodzie w soczewkach i w nich nie sypiać. Przepraszam, że odszedłem od tematu, ale tak akurat z życia wzięte.
Dobrze. Z życia wzięte, panie doktorze, jak najbardziej, oczywiście. Aha, no to dobrze. To chciałabym jeszcze zapytać, jeśli chodzi o te soczewki, czy spać też nie można w soczewkach, jeżeli się powiedzmy nawet nie kąpiemy, ale spać też nie można?
To znaczy tak, są soczewki night and day, czy dzienno i do noszenia stałego, dwutygodniowe czy miesięczne. Producent zaleca, że można, nie zakazuje spania, ale my jako okuliści, to przecież nie zdanie wszystkich, jednak stwierdzamy, że nie powinno się spać. Jeżeli ktoś może ściągnąć taką soczewkę, lepiej ją ściągać, nawet te do użytku stałego. Nie jest to bezpieczne, to jest jednak ciało obce.
Panie doktorze, chciałabym na chwilę, żeby pan teraz chwil kilka poświęcił laserom. Słyszałam ostatnio o czymś takim jak laseroterapia w okulistyce. Czy może pan doktor rozwinąć?
Oj tak, ostatnio bardzo już od wielu lat, myślę nawet 10 lat, bardzo, bardzo prężnie rozwijająca się działka w okulistyce. Czyli właśnie ta laseroterapia. Laseroterapia to bardzo ogólne pojęcie, do której możemy zaliczyć laseroterapię zewnętrznej części gałki ocznej, czyli wszelkiego rodzaju lasery, którymi działamy na zewnątrz oka. Są to lasery na przykład wykorzystywane do korekcji wad wzroku, do jakichś tam zabiegów w przypadku owrzodzeń rogówki bądź erozji rogówki, lub lasery na przykład wykorzystywane przy wypalaniu rzęs nieprawidłowo rosnących. Następnie lasery używane w przednim odcinku. Oka, najczęściej lasery, które stosuje się w zaćmie, w tłumie, czyli po usunięciu zaćmy naturalnej, często dochodzi do zmętnienia torebki i wtedy używamy laserów typu JAG do usunięcia tej zaćmy wtórnej. Lasery jaskrowe. Większość laserów, którymi leczy się jaskę, operuje się też w odcinku przednim, czyli na tęczówce, w okolicach kanału szlema, czyli w tym połączeniu rogówki i twardówki i tęczówki. I lasery wreszcie odcinka tylnego oka, czy lasery wykorzystywane w terapii cukrzycy, genialne obecnie lasery, genialna terapia, która cukrzykom ratuje wzrok, lasery wykorzystywane w AMD, czyli w zwyrodnieniu klamki żółtej, też bardzo, bardzo ładnie działające, bardzo bezpieczne, regenerujące, odbudowujące siatkówkę, lasery w wszelkiego rodzaju okluzjach, czyli zamknięciach naczyń siatkówki, czyli w zatorach, w zakrzepach, tak zwanym berwło, cerwło, i to są też lasery, które w świetny sposób kontrolowany bardzo i bezpieczny laserują, zamykają odpowiednie naczynia, zamykają przecieki, laserują tą siatkówkę, która jest uszkodzona. Także laseroterapia w tym szerokim słowa znaczeniu to jest naprawdę wielki postęp dla osób z chorobami oczu praktycznie wszelakimi. Te lasery już teraz prawie zawsze są stosowane i bardzo, bardzo wielu, już nie tylko w tych ośrodkach najnowocześniejszych, praktycznie wszędzie.
Mhm. Czy one zastępują właśnie różnego rodzaju, nie wiem, tabletki, krople skutecznie? Skuteczne to jest zastępstwo? Na stałe to jest zastępstwo?
Często tak, często się to udaje, czy to właśnie w jaskrze, w zaćmie wtórnej, no to już całkowicie one usuwają, są jednoznaczne dla jaskry wtórnej, ale ich czas czasami jest określony. On potrafił działać na przykład lasery przeciwjaskrowe, działają rok, dwa, do pięciu, czterech, pięć lat i czasami trzeba je powtarzać. Ale są bezbolesne, bezpieczne i rzeczywiście one już na przykład w jaskrze albo można często odstawić krople, odstawić to leczenie przeciwjaskrowe miejscowe, bądź się zmniejszyć terapię. To są pacjenci, których ta jaskra jest dosyć trudna, znaczy ona muszą stosować na przykład trzy, czasem cztery rodzaje kropli, a po wykonaniu lasera, czyli zabiegu nieinwazyjnego, w którym nie musimy kroić oka, wchodzić do gałki ocznej i wykonywać jakichś skomplikowanych zabiegów typu trabekulektomii bądź stawek cetonowych. Tutaj one zmniejszają na przykład tą terapię do jednej bądź dwóch rodzajów kropli i bardzo ładnie normalizują ciśnienie. Także lasery tak jest za w pełni.
Bo czasami, no tak to jest, że krople czy jakieś tam tabletki czasami mają też skutki uboczne gdzieś. No słyszy właśnie, się, prawda? No właśnie. A jak to jest w przypadku laserów, doktorze? Żadnych skutków ubocznych tutaj nie ma?
No nie możemy tak w medycynie powiedzieć. Ja to zawsze mówię, może w medycynie to jest tak, że zastrzyk w pupę można dostać, igła się może złamać. Raz na milion, zdarza się tak. Także w laserach nieumiejętnie wykonanych, a czasem nawet umiejętnie wykonanych, może dochodzić rzeczywiście do powikłań, do tego, że organizm zareaguje, to oko zareaguje inaczej niż standardowo, inaczej niż zwykle, niż u standardowych pacjentów, ale to są sytuacje marginalne. Jeżeli przy prawidłowo wykonanym laseroterapii wszelakiej, praktycznie ryzyko jakichkolwiek powikłań naprawdę jest minimalne. To się bardzo rzadko zdarza. Czasami po laserach, na przykład przy dziewiastkowych, dochodzi do wytrącenia barwnika z tęczówki albo z kąta kanału szlema i może dochodzić na przykład do chwilowego wzrostu ciśnienia. To się zdarza, powiedzmy, tak jak patrzę raz na kilkaset osób. Więc jest to naprawdę bardzo, bardzo, bardzo rzadka sprawa, dlaczego my zawsze po laserach wyznaczane są dosyć szybkie terminy kontroli, żeby sprawdzić, jak organizm zareagował.
Czyli ile? Jaka? Po ile?
Różnie, czasami na drugi dzień. Czasami na drugi dzień, czasami po kilku tygodniach. Wszystko zależy od lasera. Na przykład po laserowej korekcji wzroku zaleca się wizytę czasem na drugi dzień, czasem po pięciu dniach. Wszystko zależy od tego, jaki rodzaj lasera stosujemy. Mhm. Ale tak, tutaj zazwyczaj operatorzy, chcąc być pewni skutku lasera, wyznaczają dosyć szybkie kontrole.
A dużo
żeby
jest...
Mieć, żeby...
Proszę, proszę.
Tak, żeby mieć pewność, że laser przebiegł, że zabieg przebiegł prawidłowo i że organizm prawidłowo zareagował na dany zabieg.
A dużo jest korekcji wad wzroku właśnie przy pomocy lasera? Dużo chętnych się zgłasza?
Tak, coraz
więcej. W jakim wieku właśnie, żeby ten zabieg był optymalny?
No optymalnie tak naprawdę laser powinno się wykonywać nie wcześniej niż po 21 roku życia. I w momencie takim, gdy co najmniej przez rok wada jest, rok, półtora wada jest stała, stabilna, nie zmienia się. No bo cóż robić laser, jeżeli wada co rok, co pół roku postępuje, no, wykonamy laser, komuś trzeba przygodowo, ale minus 5 i za rok czasu będzie miał o kolejną dioptrię, nam się ona powiększy. Więc po 21 roku życia i teoretycznie mówi się, że do 50, 52, 3 roku życia, ale to już muszą być stabilne warunki takie anatomiczne i pacjent też musi być na to gotowy. Dlaczegoż to? Ponieważ w 40, 45 roku życia statystycznie u takich pacjentów zaczyna się proces twardnienia soczewki. On zaczyna się już tak naprawdę dużo wcześniej, ale w tym czasie to twardnienie soczewki powoduje już takie znaczące zmiany w widzeniu, czyli to tak zwaną presbiopię, czyli niedomogę akomodacji. Po polsku brzydko to się nazywa starszowzroczność. Trudno teraz 45-latkowi powiedzieć, że ma starszowzroczność, ale rzeczywiście, muszę pani powiedzieć paradoksalnie, takich pacjentów jest najwięcej. Osób, które mają lat na przykład 45, 48. Doktorze, no ja czytam w okularach, co się dzieje? No nie chcę czytać w okularach. Czy coś można z tym zrobić? No i tu pojawia się problem, bo na razie rzeczywiście takich optymalnych metod laserowych do leczenia takiego typu tak zwanej presbiopii, tak to ładnie nazwijmy, no na razie nie za bardzo takie metody są. Są metody kombinowane, takie, gdzie jedno oko ustawiamy na przykład na 0, drugie na minus 2,5, czyli jedno oko widzi z daleka, drugie z bliska. U niektórych pacjentów to zadowala i u niektórych pacjentów pełnia tą funkcję taką, że sobie rzeczywiście chodzą bez okularów. Więc krótko odpowiadając, między teoretycznie 21 rokiem życia, a 45, 50. Chociaż najlepiej przed 40 sobie takie lasery robić. Mhm. Ale zdarzają się pacjenci, którzy mają lat 48, 50 i spokojnie takie lasery są wykonywane, to takie pacjenci muszą wiedzieć, że może się zdarzyć tak, że za 2, 3 czy 5 lat ta wada się zmieni i że trzeba będzie na przykład albo lub wymienić soczewkę, albo dokorygować, wtedy dolaserować takie oczko. Jeżeli jest odpowiednia metoda i można to powtarzać.
Zaraz zapytam o tę starczowzroczność jeszcze, ale teraz chcę zapytać, ile razy można wykonywać zabieg przy pomocy laseru na jednym oku?
Oku. Już mówię, jest kilka, czy nawet kilkanaście różnych rodzajów laserów, laserowej korekcji wzroku i po niektórych można powtarzać. Czasem jeden raz, czasem dwa razy. Po większości nie można powtarzać. Tak, więc tutaj też zawsze trzeba się zastanowić, jak się metoda wybiera. Czy to jest metoda jednoznaczna, taka, która końcowa, po której już nie można nic zrobić, teoretycznie na rogówce, czy też można. Po niektórych można metodach, ja nie chcę tutaj wymieniać, żeby absolutnie nie reklamować, ale są takie metody, na to też zawsze warto zwrócić uwagę. Jak ktoś ma wadę stabilną, ma lat na przykład 24, woda mu się nie zmienia, ma minus 3 od 5 lat, no to rzeczywiście spokojnie można zrobić takim sposobem, którego nie trzeba będzie poprawiać później w jakiś tam sposób, bo mamy potencjalnie kolejne 20 lat widzenia bez okularów i ta wada powinna być stała. Ale tutaj nikt nie da gwarancji. Miałem osobiście sam pacjenta dzisiaj po 7 latach po korekcji wzroku, gdzie częściowo wada wróciła, tak? Ale on i tak był zadowolony, no bo przez 7 lat widział dobrze. Wcześniej miał wadę minus 5, teraz wada mu wróciła do minus 1, ale i tak dla niego było coś. Więc tutaj w ostatnim czasie rzeczywiście coraz częściej i coraz szybciej pacjenci decydują się na to, bo te zabiegi są dużo bardziej bezpieczne, lasery są bardziej nowoczesne i tracking, czyli śledzenie oka nawet podczas ruchu gałki ocznej automatycznie taki laser się zatrzymuje, czyli jakby precyzja, bezpieczeństwo i taka dokładność tych laserów różnych już jest naprawdę na wysokim, bardzo wysokim poziomie.
No to chcę teraz zapytać tak. Precyzja lasera czy precyzja specjalisty chorób oczu? Bo coś takiego pan powiedział wcześniej, panie doktorze, że umiejętne i nieumiejętne. I zaraz nasunęło mi się takie pytanie, jakie predyspozycje powinien mieć właśnie specjalista chorób oczu, żeby wykonywać te zabiegi laserem?
No tak, zabiegi laserowe, wszelkiej maści w okulistyce, nie są dla wszystkich. Jak każdy, nawet na boisku piłki nożnej, jeden ma predyspozycję, żeby być atakującym, inny bramkarzem, czy jeszcze inny obrońcą. Tak samo u lekarzy, okulistów też takie predyspozycje są. Trudno mi, mógłbym jakoś myśleć, kombinować, starać się wymieniać te precyzyjne cechy, choć nie wiem, czy ma to jakiś większy sens, ale ci, którzy tych predyspozycji nie mają, to tak, ja mam wrażenie, że sami się szybko wycofują. To jest dosyć trudne. Jak się komuś tam przez przypadek większy, coś mniejszy zrobi krzywdę, albo trenując widzi człowiek, że nie idzie mu, że się do tego nie nadaje, to po prostu tak myślę. Ja osobiście tak bym zrobił. To po prostu tego nie robię, bądź uważam, że ktoś nie powinien robić. Ale precyzja, cierpliwość przede wszystkim, no dobry wzrok, tak, bo to bez tego też się nie da to zrobić. Te cechy są chyba najważniejsze. Cierpliwość, spokój, precyzyjna ręka. Tutaj także mi osobiście bardzo w laseroterapii pomogły gry, tak paradoksalnie gry komputerowe na przykład, które uczyły mnie cierpliwości, szczególnie te gry typu strzelanek, jak to młodzi teraz mówią, czy tam kiedyś mówili. To mi akurat pomogło, dosyć dużo grałem w takich grach na studiach i to akurat okazało się bardzo, bardzo przydatne, więc dla młodych adeptów, jeżeli ktoś przez przypadek słucha, polecam, to się dzieje. Choć komputerów za dużo nie polecam, ze względu na to, że jednak obciążają wzrok i szkodzą naszym oczom.
Pytam o to, bo niektórzy słysząc laser, jak usłyszą laser, to im po prostu skóra cierpnie, tak? I chodzi o to, żeby się pacjent czuł bezpiecznie jednak, tak? Idąc właśnie na jakiś zabieg laser.
Tak. Parametry generalnie, lasery okulistyczne są bardzo delikatnymi laserami. Jak widzimy, te standardowe lasery, które są używane do cięcia gdzieś tam metalu czy do wszelkich innych rzeczy stosowanych w przemyśle, to są lasery na bardzo dużych mocach. Lasery okulistyczne są to lasery bardzo delikatne, bardzo, bardzo precyzyjne, ale rzeczywiście nieumiejętne wykorzystanie. Gdzieś pacjent ruszy się, nie tak nam noga bądź ręka pójdzie, w zależności gdzie jest pedał, gdzie jest przycisk, którym naciskamy, no to strzał w plamkę żółtą, bądź strzał w soczewkę, w rogówkę, może narobić dużo kłopotów, więc tak, no myślę, że nie ma kogoś, kto laseruje, komu się nie zdarzyło jakieś tam powikłanie, no ale sztuka jakby to zauważyć, przewidzieć, zredukować jak najbardziej. Niemniej jednak w obecnej chwili, biorąc pod uwagę tysiące laserów, jakie się w Polsce robi, myślę, że w ciągu tygodnia to są tysiące laserów, to naprawdę jest bardzo marginalne, bardzo niewielkie, żeby coś się stało. Zresztą myślę, że jeżeli w tych ośrodkach klinicznych, gdzie uczą się młodzi adepci sztuki okulistycznej i laserowania, to są też zawsze, tak jak ja uczyłem się na osobach, powiedzmy na oczach, które nie widziały, bądź miałem bardzo wyraźnie powiedziane, gdzie, co powinienem robić, na jakich mocach. Także tutaj ja bym się tego jakieś specjalnie nie obawiał. Nie. Także drżeć nie trzeba. Lasery są naprawdę w chwili obecnej bardzo precyzyjne i naprawdę wielu osobom ratują wzrok.
No dobrze, a załóżmy, że coś pójdzie nie tak, ten jeden na milion. Czy wtedy to jest odwracalne, jeżeli już coś tym laserem tam się zrobiło?
Wszystko zależy od powiedzmy rodzaju uszkodzenia, czy rodzaju powikłania, ale w wielu przypadkach da się uratować, tak? No, pomijam sprawy, gdzie na przykład, nie wiem, zostanie wylasowana plamka żółta, tak? Jakoś ktoś się pomyli, choć nie potrafi mi to sobie wyobrazić i tą plamkę żółtą w jakiś sposób niszczy, no to tego się nie da odtworzyć, ale wszelkiego rodzaju, nie wiem, przypadkowy strzał podczas, nie wiem, wikrolizy, wszystkówkę, gdzie robi się dziurkę, no to też się łatwo drugim laserem zlaserować i tak dalej. Także tutaj tak, w większości przypadków jakichś tam powikłań laserowych jesteśmy w stanie to naprawić. To są naprawdę marginalne, tak jak pani mówi, raz na milion, albo rzadziej, myślę, że rzadziej, takie skutki, które byśmy nie mogli odwrócić i pacjent, nie wiem, ośle byłby. To się niesamowicie rzadko zdarza.
No to teraz, doktorze, załóżmy, że przychodzi ktoś do gabinetu po raz pierwszy i słyszy, no trzeba wykonać laser. No nie wiem, na jakiś tam zabieg, tak? Dolegliwość, tak? No i tak jak powiedziałam, skóra cierpnie, jak to może wyglądać? To proszę teraz powiedzieć tak chociaż krótko, obrazowo, wchodzi taki ktoś do gabinetu i co go tam czeka?
Jasne. Już mówię, większość laserów, tak powiem, typowo okulistycznych laserów, czy to do jaskry, czy do zaćmy wtórnej, czy do cukrzycy, do AND, do retinopatii i tak dalej, to są lasery, które bardzo, bardzo podobnie wyglądają jak lampy szczelinowe, czyli te takie podstawowe lampy, w których badamy pacjentów. Taki pacjent siada sobie przy takiej lampie, przykłada brodę i czoło do podpórki. My najczęściej zakładamy taką specjalną w znieczuleniu miejscowym, pacjent tego oczywiście nie czuje, zakładamy taką specjalną soczewkę stabilizującą po to, żeby pacjent nie ruszał okiem. Pacjent tego nie czuje, spokojnie sobie siedzi, oddycha i wtedy następują delikatne błyski. Najczęściej to są pojedyncze lub seryjne błyski od kilku do kilkudziesięciu, czy nawet kilkuset takich błysków. Czasami pacjent może odczuwać jakieś delikatne kucia bądź delikatne jakieś uszczypnięcia. Najczęściej jednak jest to głównie pacjentom przeszkadza jakieś delikatne rażenie światłem. Oświetlanie takie siatkówki może powodować, że rzeczywiście pacjenci czują dyskomfort, ale to nie jest absolutnie jakiś tam dyskomfort taki nie do wytrzymania. Ja zawsze daję przykłady, zdarzają nam się młodzi pacjenci. Czy to właśnie z jakimiś zmianami w siatkówce, które trzeba zalaserować. 12, 11, 12, 13-latkowie, którzy spokojnie wytrzymują takie lasery i to zawsze uspokaja osoby starsze. No jak 12-latek wytrzymał, to ja pewnie też. Mhm. Więc tutaj nie ma się co obawiać. Rzeczywiście tutaj ani nie, to nie jest należące, nie wyłącza to praktycznie w żaden sposób funkcjonowania z pracy. Pacjent przychodzi, ma rozszerzane źrenice, bądź zwężane, powiedzmy przez kilka godzin widzi trochę gorzej, a tak poza tym mogą się jakieś delikatne objawy bólowe pojawić, ale to nie jest. Zawsze dostaję krople, tabletki, powinien przeciwzapalne, przeciwbólowe po laserze i właśnie jest zdany na kontrolę. Także to są naprawdę bardzo bezpieczne, nieinwazyjne zabiegi. Trzeba dziękować naukowcom, rzeczywiście wynaleźli je, bo tysiącom, milionom ludzi, w mojej opinii, uratowały to już nieraz.
A jakie światło widzi pacjent?
A to już wszystko zależy, jest kilka rodzajów laserów. Są lasery żółte, są lasery zielone, czerwone. Także tutaj.
A dlaczego takie, dlaczego różne kolory?
To chodzi o wiązkę, o długość fali, którą laser dysponuje. I w zależności, każda długość fali działa na coś innego. Jedne są właśnie do koagulowania, czy do zamykania, inne są do rozbijania. Lasery, nie chcę tutaj już w techniczne rzeczy wchodzić, ale generalnie lasery żółte są laserami najdelikatniejszymi, które nie uszkadzają naczyń, koagulują tylko powierzchowne części siatkówki. Lasery zielone są laserami bardziej inwazyjne, one koagulują, bo czasami w niektórych chorobach trzeba to zrobić i wchodzą głębiej w siatkówkę i naczynia. Lasery jagowe, to są lasery takie zielono-czerwone, one też mają inne sposoby działania, ale pacjent zazwyczaj widzi takie raczej białawe światło, ale niektórzy, jak ktoś dobrze widzi, to rzeczywiście widzi światło i żółte, i zielone potrafią to pacjenci odróżnić, ale to są takie dokładnie, takie delikatne błyski, które nie są jakieś tam bardzo mocno
właśnie, czy oślepiające? No właśnie.
Nie. Oczywiście jak kończymy laseroterapię przy wielu rodzajach laserów, pacjent przez chwilę, tam minutkę, dwie, jest olśniony, ale to jakbyśmy świecili latarką w oko. O, mniej więcej tak to można nazwać. I tak to można odczuć.
No dobrze. I tam od,
to zupełnie uspokajam, jeśli chodzi o lasery.
Właśnie, to w zależności od schorzenia tych błysków jest tam kilka albo kilkaset może być, tak? Ile taki,
nawet, tak
to też zależy, prawda, jakie schorzenie,
tak,
ile trwa taki zabieg?
Od kilkunastu sekund tak naprawdę, te najkrótsze, no powiedzmy 5-10 minut, to już takie maksymalnie długie przy jakichś zaawansowanych chorobach, przy zakrzepach, przy cukrzycach, to nawet do kilkunastu, nawet no powiedzmy 8-10 minut, to już jest tak, że to jest taki bardzo długi laser. Ale zawsze mamy możliwość przerwania takiego lasera w odpowiednim momencie, gdy pacjent czuje się niekomfortowo, bądź chce przerwać, to po prostu przerywamy go, pacjent w tej chwili oddycha, czy może się nawet położyć, to począć, to nie jest problem. Także taki laser można w każdej chwili przerwać i rozpocząć go od nowa po kilku minutach. Ale to się rzadko zdarza. Pacjenci bez najmniejszych problemów wytrzymują tego typu obciążenia.
No i jest koniec zabiegu, dostaje pacjent receptę, krople i tam tabletki, tak?
Tak
i może, może pójść do domu, tak? Od razu po tym.
I może wracać do domu, tak jest, tak jest.
Praktycznie. Ale chyba dobrze by było, żeby pod opieką czyjąś, czy...
No,
bo jak tak zakropiony...
Mam kaskaderów i pani, którzy przyjeżdżają, słyszałem takich, którzy przyjeżdżają samochodami odjeżdżają. Oczywiście nie polecam tego, nie powinno się tak robić, ale to świadczy o tym, że się da. Niemniej jednak tak, warto jednak na badanie okulistyczne przyjechać z kimś, ponieważ rozszerzone źrenice znacząco u niektórych pacjentów, szczególnie u niektórych z wadami wzroku, mogą utrudniać widzenie. I nie powinni, według przepisów prawa, nie powinniśmy wtedy prowadzić pojazdów mechanicznych.
To jeszcze, doktorze, proszę powiedzieć, od ilu do ilu lat można wykonywać zabiegi laserowe na przeróżne schorzenia, tak jak pan doktor ma.
Tak naprawdę te lasery,
czy są granice?
Najnowsze lasery, które na przykład u osób, u dzieci, u wcześniaków, u dzieci wcześniej urodzonych na przykład z retinopatią cukrzycową, to jest ogromne ostatnio ogromne dobrodziejstwo, że już u tak małych dzieci wykonuje się laseroterapię u wcześniaków i jesteśmy wtedy w stanie uratować je przed odwarstwieniami siatkówki, przed zmianami zatorowo-zakrzepowymi. Te dzieci potrafią widzieć później w przyszłości. Takie dzieci do niedawna, jak te lasery nie były używane, one po prostu ślepo nie widziały. U niektórych wcześniaków, gdy dochodziło do niedokrwienia, jakichś stanów niedokrwiennych obwodów siatkówki, bo tak ta retinopatia wcześniacza się często objawia. Także od maleńkości, czyli od pierwszego dnia życia nawet, takie zabiegi są wykonywane do Miałem ja osobiście ostatnio 102-latka, któremu też wykonywałem laser, bo miał usuwaną zaćmę 10 lat wcześniej i taką zaćmę wtórną też usuwałem, więc tutaj jakby ograniczeń wiekowych nie ma.
102-latka?
Tak.
A w jakiej był kondycji, proszę powiedzieć? No to ciekawe.
Dobrej, to była pacjentka, teraz ma 105 lat.
No, brawo.
Teraz ma 105 lat, już teraz nie chodzi, ale w wieku 102 lat jeszcze właśnie w siłach przyszła
naprawdę?
Do mnie. Tak,
no syn przeprowadził,
naprawdę. Syn przeprowadził, to było lat, tak, 3 lata temu to było, tak. Rzeczywiście do dzisiaj pacjentka jest, żyje, funkcjonuje, także pozdrawiam gorąco jej syna, też leczę i zawsze pytam o zdrowie, jestem zachwycony jej stanem fizycznym.
No wspaniale, jeśli pani nas słyszy, to gorące pozdrowienia. A jeśli nie, to pewnie pani poczuje, że tutaj wysyłamy wszystko, co dobre do pani. Cudownie, 105 lat, brawo.
Tak, jest, dołączam się.
Wspaniała sprawa. Doktorze, a no właśnie, to teraz poleca pan używanie czy robienie tych zabiegów laserem przy jakich schorzeniach ocznych? Gdzie to się najbardziej sprawdza i gdzie może najbardziej warto jednak odstawić te krople czy tabletki, a no, zdecydować się na zabieg laserem?
To znaczy tak, teraz takich nowych zaleceń jaskra jest jedną z takich najczęstszych chorób, w których rekomendowana jest laseroterapia. Okazuje się, że jednak przy dłuższym, oczywiście nie wszystkich, u nie wszystkich można, ale u wielu pacjentów taka laseroterapia albo wspomagająca, która pozwala obniżać ciśnienie i zmniejszać, redukować krople, często nawet odstawić, albo właśnie jako zabieg na przykład w jaskrze zamykającego kąta, który w genialny sposób, tu jednym prostym zabiegiem zabezpieczamy się przed tą jaskrę zamykającego kąta, robiąc dwie małe dziurki w tęczówce i nie mamy jaskry tak naprawdę. Więc jaskra jako pierwsza. Druga sprawa cukrzyca. To jest
jak to? To można, przepraszam, to można całkowicie tak wyleczyć?
Tak, niektóre rodzaje jaskry, tak zwane jaskra zamykające, bo mamy kilka rodzajów jaskr. Kilka postaci jaskry. Ale jaskra jest taka jaskra specyficzna, jaskra zamykającego kąta. Ona związana jest z anatomią, z rosnącą soczewką, gdzie tęczówka zaczyna się jak gdyby zbliżać do rogówki dochodzi do tak zwanego zamknięcia konta przywracania i czasami bardzo dramatycznych objawów, czyli wzrostu nagłego ciśnienia, często utraty wzroku w ciągu kilku godzin się to potrafi zdarzyć. I czasami w odpowiednim momencie wyłapany ten moment, wyłapana ta anatomia, zabezpieczenie, wykonanie dwóch otworów w pęcówce, to się nazywa iridotomia laserowa, pozwala, prosty zabieg, który trwa kilkadziesiąt sekund, pozwala praktycznie w 100% zabezpieczyć przed postępem i powstaniem tej właśnie jaskry zamykającego konta. Także to jest genialna sprawa. Przy jaskrach otwartego konta też jest mnóstwo różnych rodzajów laserów, którymi możemy poszerzać, zwiększać przepływ, zmniejszać produkcję ciała rzęskowego, czyli zmniejszać produkcję płynu. Także tu się bardzo rozwinęło. Z tego co wiem, to chyba na 5 czy 6 różnych laserów przeciwjaskrowych jest i to genialnie działa. Druga sprawa, cukrzyca.
Dla cukrzyków. Momencik, panie doktorze, mamy telefon, tak?
Tak, proszę.
Halo?
Tak, jestem.
Halo.
A, dzień dobry, bo jakieś problemy techniczne. Dzień dobry, mam na imię Tomek. Ja bym chciał właśnie, bo przysłuchuję się uważnie audycji, chciałbym tak powiedzieć w praktyce, jak to wygląda, bo moja mama, już niestety nie żyjąca, miała jaskrę i ja jako opiekun, bo ostatnie te lata, w Rakoniewicach byłem z moją mamą, Marią, i muszę powiedzieć, jaki to jest efekt. Bo tak, moja mama chorowała na tą jaskrę. Jedno oko miało takie prawie, no, bardzo, bardzo słabe. Drugie tak troszkę lepsze. I tam lekarze w tych Rakoniewicach, no, wiadomo, to trochę trwało. Około tak pół roku. Ale potem zabieg w jednym dniu to wszystko się odbyło. I muszę powiedzieć, jak potem wróciliśmy tutaj do domu, to mama mówi... Ty słuchaj, zobacz, a tu jest jakiś brudzik taki, a tu jest to. I po prostu musiałem troszeczkę sprzątać, bo mama wcześniej tego nie widziała. Jejku, no ja byłem tak po prostu, zdziwiony, zaskoczony, jakie są efekty po takim zabiegu.
Dziękujemy.
Naprawdę. Piękne to jest. No, to tak to goli wspomnienia, bo naprawdę jeżeli ktoś na przykład się waha, czy tam poddać się takim zabiegowi, czy nie, no to zachęcam, bo efekty są rewelacyjne.
Dziękujemy panie Tomku.
Dziękuję.
Pozdrawiamy serdecznie.
Potwierdzam, gratuluję.
A czy są w ogóle, panie doktorze, przeciwwskazania? Czy ktoś nie może się poddać tej laseroterapii? No, tak ogólnie.
Ja tylko jeszcze tak na chwilkę cofnę. Rozmawiamy o bardzo szerokim temacie, bo przeciwwskazań do różnych laserów są, ale to myślę, że to byśmy ze 2 audycje musieli poświęcić, omówić każdy rodzaj lasera i do niego wskazania i przeciwwskazania. Ogólnie rzecz biorąc są, ale są bardzo jest to bardzo rzadka sprawa, o tak powiem. Żeby w danym schorzeniu, jeżeli ono się nadaje ogólnie rzecz biorąc do laseroterapii, czyli cukrzyca AND, zmiany zakrzepowe, jaskra i jeszcze tam, i jeszcze inne rzeczy, to tutaj prawie nie ma. Jak już, to zdarzają się oczywiście przeciwwskazania do korekcji laserowych wzroku, czyli do tych laserów w odcinku przednim, czyli laserów rogówkowych, powierzchownych. Tutaj przeciwwskazania się zdarzają. To jest na przykład zespół suchego oka, niewyleczony, to jest jaskra niekontrolowana, to jest zbyt cienka rogówka, to są choroby autoimmunologiczne, zespoły Sjogrena, stany zapalne spojówek, rogówki, to tutaj moglibyśmy sporo różnych takich rzeczy wymyśleć, więc jakby kwalifikacja do laserowych korekcji wzroku musi być bardzo dobra, bardzo uważna i rzeczywiście tutaj nie każdy się nadaje. A wszelkie inne lasery, jeżeli są wskazania, to wskazań jest bardzo mało, o tak powiem.
Mm-hmm. Czy mamy telefon? Bo... Tak, mamy telefon. Halo?
Chciałam wypowiedzieć kilka słów na ten temat.
Tak, słuchamy panią. Ma pani pytanie do pana doktora, bo czas nam ucieka. Jest bardzo cenny.
Ja chcę właśnie pochwalić właśnie to leczenie laserowe, ponieważ moja córka miała wadę wrodzoną od urodzenia na jedno oko i go coraz to gorzej widziała. Ogarszało się jej drugie. Chodziła tutaj w okularach cały czas. Już prawie, że od 2 lat, jak miała 2 latka, zaczęła chodzić, bo już w okularach. Krople zakrapiała jej, to nic nie pomagało. Wzrok się pogarszał, to już w okularach bardzo słabo widziała. No i zdecydowała się właśnie na właśnie to leczenie laserowe. miała to robione w Katowicach. Usunięto jej tą wadę wrodzoną i nad oko właśnie bardzo dobrze widzi. Choć w drugim, drugie oko też było osłabione, bo jej groziła, jak gdyby no, powiedzieli wyraźnie lekarze, że jej grozi ślepota. I właśnie pojechała na to laserowe, właśnie ten zabieg laserowy. I to oko właśnie z tą wadą wrodzoną naprawiono, widzi bardzo dobrze. To drugie też, ale to już w ramach tego pierwszej tej jak to powiedzieć, no pierwszej wizyty zrobiono jej drugie oko i ona teraz chodzi bez okularów, bardzo dobrze widzi. No, a ma czwórkę dzieci, jeszcze dwoje małych.
To gratulacje. Dziękujemy pani za ten telefon i proszę córkę pozdrowić serdecznie.
Dziękuję
za ten telefon. Odniesie się pan doktor jakoś?
No, w tych dwóch telefonach, powiedzmy, losowych można potwierdzić to, co mówiłem, że naprawdę to jest wielkie dobrodziejstwo i bardzo wielu osobom takie lasery poprawiają komfort, ratują wzrok, więc tutaj naprawdę proszę się tego nie obawiać. Ta technika już jest od wielu, wielu lat opanowana w bardzo dobry sposób. Mamy ogromne doświadczenia w tego typu laserach różnej maści. Także naprawdę jak ktoś mądrze podchodzi do sprawy, okulista, który lasery wykonuje, ma doświadczenie, to naprawdę praktycznie same korzyści, bardzo mało skutków ubocznych. To są promile. Rzadka sprawa. Także polecam. Różnego rodzaju. Także badać te stare metody, badać się te stare metody leczenia właśnie często kropkami bądź czekania przy zakrzepach, bo też się czasami zdarza jeszcze, że lekarze czy tam przy CRS-ach, przy jakichś obrzękach plamek, lekarze każą czekać, co niektórzy, albo pacjenci myślą, że może wezmę kropkę, zaczekam, będzie dobrze. To już teraz nie. Teraz często laseroterapia mikropulsowa, bezpieczna, bardzo fajna, żółta, czy też lasery ogniszkowe, punktowe, naprawdę bardzo, bardzo dużo, dużo dobrego robią. I skracają proces chorobowy bardzo często.
Chcę teraz
znacząco.
Czas ucieka, jeszcze tyle pytań, doktorze, ale chcę zapytać tak, czy któreś z chorób przez ten rok się jakoś nasiliły bardziej? Czy tam plamka, czy jaskra, czy zaćma? Czy nie? Czy nie obserwuje pan?
Co bardzo obserwuję? Bardzo obserwuję nasilenie postępu wad wzroku u młodych osób. U dzieci.
Komputery.
To muszę niestety powiedzieć. Pytanie to jest, no na to nie mamy wpływu. Trudno teraz młodemu człowiekowi powiedzieć, który tam prawie rok czasu siedział na zdalnym nauczaniu, czy właśnie osoby starsze, pracujące zawodowo, to rzeczywiście pogłębienie wad, to jest epidemia w epidemii. I druga sprawa, zespół suchego oka. Czyli też w mojej opinii właśnie siedzenie często w zamkniętych pomieszczeniach, często w klimatyzowanych, czy właśnie gapianie się, no chcąc nie chcąc, długi czas ten komputer, który oczywiście statystycznie dwa razy rzadziej mrugamy, rzadziej nawilżamy te oczy, a to jest druga epidemia w epidemii, czyli właśnie narastanie wady wzroku, pogłębianie się i zespół suchego oka. To te najczęstsze choroby, które ja teraz przez ten rok osobiście i tak widzę u moich kolegów lekarzy, też potwierdzają okulistów, że to jest najczęstsza sprawa.
To jak się bronić, jak ratować?
Na pewno wietrzyć pomieszczenia, nawilżać. Jeżeli mamy możliwości, bo są czy to urządzenia, czy nawet jak to kiedyś mówiono, miska z wodą, te urządzenia, bo są urządzenia, które nawilżają powietrze, to już naprawdę w XXI wiek tego jest dosyć dużo, więc nawilżać pomieszczenia, w których jesteśmy, pracujemy zdalnie, jeżeli jesteśmy w zamkniętych pomieszczeniach, jak najwięcej przerw podczas pracy przy komputerze. Praktycznie raz na 30-40 minut powinniśmy od tego komputera odejść, albo przynajmniej wzrok skierować na chociaż minutę, dwie gdzieś dalej, żeby rozluźnić akomodację, szczególnie dzieci się dotyczy. Więc to jak najbardziej tak.
Rzeczywiście to pomaga, jeżeli odrywamy wzrok i patrzymy w dal,
tak,
a jeszcze na zieleń?
Na pewno trochę zwolni wadę wzroku jest szansa, że troszkę ta wada będzie wolniej postępowała. Dlatego na razie nie mamy. Wie pani, amerykańscy naukowcy, czasami można się z nich śmiać, czasem nie, ale stwierdzono, czytałem taki artykuł, w którym mówiono, że oko człowieka jest tak jakby jeszcze niedostosowane do pracy z bliska. Teoretycznie rzecz biorąc, do 13 roku życia w ogóle nie powinniśmy narażać go na komputer i telefon. Tak, to jest to nieosiągalne, może będą się śmiać ze mnie, czy rodzice, czy dzieci, ale tak, to te oczy nie są stosowane, dlatego mamy teraz epidemię krótkowzroczności, epidemię wad wzroku. Do mnie przychodzą 6-7-5-latkowie, którzy mają krótkowzroczność, mają minusy. No to się bierze samo. Ja już wielokrotnie
O tym mówiłem, ale to niestety znak czasu.
Ale no, ja wiem, to też nie można tak mówić, prawda? Znak czasu i co, ale trzeba coś z tym robić, doktorze. Proszę powiedzieć, jak może skutkować w dalszym życiu takich młodych ludzi?
Wie pani, to są duże utrudnienia, to jest gorsze widzenie oczywiście, no cały czas to są okulary, nie w pełni nie można wykonywać wszystkich zawodów, bo tak jak mówię, nie u każdego można później to uwagę zredukować laserem, więc tak naprawdę takie sobie nieograniczone...
Czy one się mogą pogłębiać?
Mogą się pogłębiać i pogłębiają się. Statystycznie mówi się, że pogłębianie raz na rok, pół dioptrii jest fizjologiczne, ale teraz ja widzę pacjentów, właśnie ci młodzi ludzie przychodzą, potrafią po roku mieć na przykład o dioptrii lub o półtorej dioptrii do przodu. No to jak taki 80-latek ma minus 2, no to statystycznie w ciągu, jak będzie miał 11, to będzie miał minus 7, tak? Także tego też do końca nie da się przewidzieć, ale rzeczywiście te wady są coraz większe. I skutkuje dużymi niedogodnościami, tak? Potem, nie wiem, pływanie w basenie, czy granie w piłkę, cokolwiek innego, czy jakaś tam praca jazda przy telefonie, to muszą być okulary, nie zawsze te okulary można nałożyć, nie zawsze jeszcze
tatarki
można nałożyć, bo dzieci
utrudnia.
Są
panie doktorze, za małe. Przepraszam tak. bardzo, może do tego za jakiś czas niedługi wrócimy, no, bo to jest bardzo ważne, ale ja jeszcze na chwileczkę chciałabym zapytać, żeby pan powiedział troszeczkę o ochronie, co prawda 2 minuty mamy, o ochronie wzroku latem z tym słońcem. Jest dobrodziejstwem dla oczu, czy nie do końca?
Jest dobrodziejstwem dla skóry, znaczy powiedzmy dla organizmu, bo wiadomo, zwiększa się produkcja witaminy D3 i tak dalej. Jest wszystko to jest rozsądnie, już z czego rozsądnie korzystamy, to jest, może nie wszystko, ale większość rzeczy jest dobrodziejstwem. Oczy nie lubią, szczególnie światła, szczególnie promieniowania UVA i UVB. I tutaj polecam okulary z filtrem, porządnym filtrem prawdziwym, które wyłapują to promieniowanie UVA i UVB. Na to powinniśmy zwrócić uwagę. Paradoksalnie nawet w dni pochmurne to promieniowanie się przedostaje. Zimą też, gdzie tego słońca wydaje się, że jest niedużo. Także cały rok, wiem, nie każdy to lubi, nie zawsze to jest stosowane, ale osoby, jeżeli szczególnie teraz właśnie latem są narażone na słońce, jak najbardziej. A jeżeli mają właśnie na przykład jakieś problemy z siatkówką, z plamką żółtą, czasem nawet z jasną, to powinny chronić oczy okularami. Czapka z daszkiem, okulary, przeciwsłoneczne, tak, to nie zawsze, jak ktoś nie ma, no to właśnie ta czapka z daszkiem. Nie patrzymy bezpośrednio w słońce, to są banalne, trywialne rzeczy, no ale tutaj na to trzeba zwrócić uwagę.
Chciałam jeszcze zapytać o to oślepianie odblaskowe, bo często teraz właśnie słońce tak oślepia, tak. Czy szyby, czy samochodów, czy w ogóle okien, prawda?
Tak. Tak, takie też objawy olśnienia dla kierowców, jeżeli ktoś nie ma okularów, potrafią być często rzeczywiście nawet na kilkanaście sekund obniżyć znacząco ostrość widzenia i postrzeganie. Może to doprowadzić do niebezpiecznych rzeczy, pomijając nawet rzeczy, że takie olśnienia może nie do końca mają jakiś tragiczny wpływ na samo zdrowie oczu, no bo jeżeli to przez chwilę jest, musiałby to być wiązka bardzo skupiona i o bardzo dużym natężeniu, żeby zniszczyć powiedzmy tam te komórki światłowe, czyli czopki i pręciki, ale to rzeczywiście może tak często olśnienia, tak zwany efekt olśnienia, gdzie przez chwilę występuje dłuższa reakcja właśnie komórek światłowych, że one muszą się zregenerować.
Zanim się dobrze zobaczy.
Zanim się dobrze z powrotem zobaczy, ta rodopsyna, gdzie się wszystko podtwarza i te chemiczne właściwości zostaną, jakby ta komórka może się zrestartować i znowu brać ten obraz w realny sposób. O tak powiem. Więc tutaj to na pewno trzeba uważać, ale długie narażanie na światło bez filtrów rzeczywiście jest szkodliwe.
Uważać na promieniowanie UV.
Tak
także. Panie doktorze.
UVA
i UVB, tak jest. Sporo pytań, ale myślę, że za jakiś czas się ponownie spotkamy. Być może będzie już taka
bardzo
możliwość.
Przyjemnie.
O, to dziękuję może bardzo. To trzymamy za słowo, doktorze. A dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Doktor Rafał Paczała, specjalista chorób oczu. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję pani, bardzo dziękuję państwu wszystkim słuchaczom. Pozdrawiam serdecznie.